Jakub Perkowski, Komitet Polexit jest gościem poranka w NET. Komitet i kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Polexit z Pomorza. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słyszałem pana redaktora o te opowieści o tym 4 czerwca i tak mi się zrobiło sentymentalnie, że właściwie całą audycję dzisiaj pana do godziny 10 moglibyśmy poświęcić wspominkom, jak to wyglądały te 4 czerwca i jak wyglądało wszystko po tym 4 czerwca. No ale musimy jednak przejść do tej bieżącej polityki. Ja tylko dodam, że rzeczywiście rola TW Bolka, niesłusznie zwanego prezydentem Lechem Wałęsą, była druzgocząca dla pierwszych lat III RP. Przyznaję się bez bicia, że zarówno przyczyniłem się do wyborów wtedy działacza Solidarności Lecha Wałęsy jako prezydenta. Tak, niestety, drodzy państwo, przyznaję się bez bicia, w 90 roku byłem wielkim zwolennikiem wprowadzonym całkowicie w błąd i głosowałem na Lecha Wałęsę, a potem w 2003 roku również brałem udział w referendum akcesyjnym i wtedy wydawało mi się, że słusznie robię, głosując na tak. No, 21 lat mija za chwileczkę, bo to referendum akcesyjne było w dniach 7-8 czerwca 2003 roku. Teraz widzimy po 21 latach, jak wszyscy zostaliśmy wprowadzeni w błąd i ci, co głosowaliśmy na tak, i ci, co głosowaliśmy na nie. Dlatego, że wtedy, gdyby ci, którzy głosowali na nie, zostali w domach i gdyby Roman Giertych nie był fałszywą flagą sprzeciwu, jeśli chodzi o wejście Polski do Unii Europejskiej, i gdyby tych wszystkich ludzi zachęcał do bojkotu, tak jak to było w zeszłym roku robione, to referendum by nie przeszło, bo wtedy to referendum uzyskało zaledwie 58,85%, czyli musiałoby pójść do tego referendum troszkę ponad 15 milionów Polaków, a tych, którzy byli na tak, było zaledwie 13 milionów. Pozostałe 9 milionów 900 tysięcy ludzi powiedziało nie. 22,5% bez mała, 22,45% ludzi powiedziało nie, nie chcemy być w Unii Europejskiej i to właściwie była cała ściana wschodnia. No i niestety fałszywa flaga Romana Giertycha doprowadziła nas do Unii Europejskiej takiej, jak ją ona dzisiaj jest.
Przypomniał pan rzeczywiście, że to Roman Giertych był na czele tego ruchu, który się sprzeciwiał wejściu Polski do Unii Europejskiej. Rzeczywiście ta frekwencja wynosiła trochę ponad 58%. Właśnie o frekwencję najbardziej się bali ci, którzy byli zwolennikami wejścia do Unii Europejskiej, ale tak jak pan się przyznał do tego, że głosował pan na tak, ja również głosowałem na tak wtedy w referendum. Nie było wielkiej euforii w Warszawie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To nie było tak, że milion osób zebrało się na placu Piłsudskiego z biało-czerwonymi unijnymi flagami, ale jednak wyczuwało się ten nastrój takiego, że dobrze, jest jakaś wielka zmiana i Polacy już zaczęli pakować walizki wtedy, żeby pojechać do Irlandii, do Wielkiej Brytanii, bo wiedzieli o tym, że tam otwiera się rynek pracy, tam mogą szukać szczęścia, a przede wszystkim szukać pieniędzy. I ten eksodus trwał bardzo długo. W tej chwili już eksodusu nie ma. Jest raczej sprawa powrotów do Rzeczpospolitej, ale tej Rzeczpospolitej od 2004 roku do 2024 roku jednak coś się udało. Żyjemy w innej Polsce i to też jest jedna z tych przesłanek, dla których większość Polaków uważa, że powinniśmy być w Unii Europejskiej, a pan tak nie uważa. Uważa pan, że powinniśmy z niej wystąpić?
Nie. Po 21 latach muszę powiedzieć jasno i otwarcie, że to był mój olbrzymi błąd, tak jak bardzo wielu ludzi popełniło ten błąd. Bo teraz, czy akcesja do Unii Europejskiej dała nam rozwój gospodarczy, czy to dzięki akcesji do Unii Europejskiej tak naprawdę wybudowaliśmy autostrady, bo to są takie argumenty kluczowe dla możliwość jeżdżenia. Drodzy państwo, ani Szwajcaria, ani Norwegia nie są krajami, które są w Unii Europejskiej. One podpisały zupełnie inne umowy międzynarodowe. Jedną z nich jest umowa o strefie Schengen, która zapewnia Polsce podróżowanie po Unii Europejskiej i to nie ma nic wspólnego z byciem Polski w Unii Europejskiej albo nie byciem Polski w Unii Europejskiej. Nikt nie wstrzymuje importu gazu z Norwegii tylko dlatego, że Norwegia nie jest w Unii Europejskiej. Nikt nie przestaje kupować czekoladek ze Szwajcarii tylko dlatego, że Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej. Nikt nie każe Szwajcarom wprowadzać euro. Gdyby tak się stało, to przypuszczam, że Szwajcaria nagle i niespodziewanie powiedziałaby sorry, ale tak naprawdę to my nawet nie musimy z tej strefy Schengen chcieć. My mamy swój własną walutę, mamy swój własny pieniądz, mamy swój własny bank centralny, który jest jedną z podstaw suwerenności i niestety w Polsce tego nie ma.
Ale pan...
Non-stop wraca temat euro, non-stop wraca temat podległości. Jeszcze jedna rzecz, bo ja powiedziałem, że Narodowy Bank jest takim elementem suwerenności, ale drodzy państwo, elementem suwerenności są również podatki. Jeśli my pozwalamy jakiejś innej, obcej, zagranicznej instytucji i ponadnarodowej wprowadzać u nas podatki, czy oficjalnie, czy też cichaczem, to znaczy, że my tracimy swoją suwerenność. My oddajemy pewne lenno temu ponadnarodowemu bytowi, a my w tej chwili w podatkach płacimy, w prądzie płacimy 60% ceny, to są ETS-y. To jest kwestia tego, że my nagle niespodziewanie zaczęliśmy wytwarzać za dużo CO2, drodzy państwo. Każdy wasz rachunek za prąd jest przynajmniej o 60 do 70% wyższy niż powinien być, gdybyście nie płacili tychże podatków unijnych, zwanych ETS-ami.
Dwa argumenty. Jeden a propos autostrad. Norwegia i Szwajcaria to bogate kraje. Polska w 2004 roku taką bogata nie była. A drugi argument, może poważniejszy, samotnie żaden kraj nie ma szans w geopolityce i nie ma szans, dlatego że są mocarstwa. O tym mówi Radosław Sikorski, Donald Tusk. Musimy być mocarstwem europejskim po to, żeby przetrwać.
Nie będziemy nigdy mocarstwem europejskim, wisząc u cudzej klamki. To nie jest tak, że Polska stanie się mocarstwem europejskim, spełniając oczekiwania Berlina, Paryża.
Europa stanie się mocarstwem, nie Polska.
Europa nie stanie się mocarstwem. Europa nie ma szansy na to, żeby stać się mocarstwem.
Dlaczego?
A do tego, żeby Europa nie mogła stać się mocarstwem, przyczynia się i zarówno polityka zagraniczna tych większych, tych starszych w Unii Europejskiej, czyli tutaj sobie tylko nacisk położę na Niemcy i na Francję, ponieważ ich absolutnie irracjonalna polityka migracyjna doprowadzi te kraje do kompletnego kolapsu. I ja mam świadomość tego, że większość południa Francji już została skolonizowana przez Afrykę i tam niestety, ale dzietność wygląda w taki sposób, że w ciągu najbliższych 30 lat rodowici Francuzi zostają całkowicie wypchnięci na margines. Ci Francuzi może tam zostaną w jakichś francuskich rezerwatach, ale większość to będą zupełnie inni, w cudzysłowie, Francuzi. Ci z Magrebu, ci z Afryki Północnej. I drodzy państwo, ja już byłem we Francji bardzo, bardzo dawno temu, bo to był rok dokładnie 90, czyli za chwileczkę będzie ćwierć wieku, jak byłem we Francji, ale wtedy widząc, co się w tej Francji dzieje, przerobiłem znaną nam z dzieciństwa piosenkę Panie Janie, rano wstań. Wszyscy chyba znamy tę piosenkę i ja ją zmieniłem w taki sposób, że tam było w mojej wersji Panie Ali, rano wstań. Z minaretów słychać, Allah Akbar. I to była moja osobista wersja tej piosenki. Wiem, że może troszeczkę straszliwa, ale to się dzieje w zachodniej części Unii Europejskiej. I te społeczeństwa, ani francuskie, ani niemieckie, nie są tym zachwycone, ale to jest pewien proces demograficzny, którego oni nie są w stanie już zatrzymać. Jeszcze wrócę do tego argumentu, że Polska była biedna. To, czy Polska jest biedna, czy Polska jest bogata, nie zależy od tego, czy jesteśmy w jakiejś międzynarodowej instytucji typu Unia Europejska, bo ja przypomnę tylko, że non-stop Polska była biedna i non-stop na nic nie było pieniędzy przez 8 lat rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Natomiast nagle okazało się, że jeżeli w Polsce, w Warszawie jest rząd, który troszeczkę bardziej patrzy wewnątrz Polski, a nie na zewnątrz Polski, to nagle pieniądze się znajdują. I tu olbrzymi mam wyrzut do rządów ostatnich 16 lat. Bo teraz ja mógłbym zadać takie pytanie. Który z rządów przez ostatnie 16 lat, czy te rządy Platformy Obywatelskiej, ewidentnych zwolenników anihilacji Polski i rozmycia się w Unii Europejskiej, i te rządy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, doprowadziły do nas do obecnej sytuacji. Do obecnej sytuacji, kiedy autentycznie niezależność Polski jest zagrożona. Teraz nie wiem, który z tych rządów był gorszy dla tej nadchodzącej anihilacji dla Polski, ponieważ jeden rząd jawnie mówił, sprzeciwiamy się, nie chcemy Polski, chcemy euro, chcemy rozmycia, a drugi rząd mówił, nie chcemy Polski, ale nie zrobił przez te 8 ostatnich lat niczego, co doprowadziłoby do odzyskiwania suwerenności. Ja bardzo się cieszyłem, kiedy zmieniało się w Polsce prawo, bo w Polsce prawo jest fatalne. W Polsce prawo jest złe i źle stanowione przez ostatnie 35 lat. Natomiast to, że myśmy jako kraj zaczęli to prawo zmieniać, to prawo modyfikować, bardzo mnie cieszyło. Ale później okazało się, że jakoś nagle jedna z drugą panią w Unii Europejskiej stwierdziły, że u nas nie ma praworządności. Teraz cóż zrobił rząd Mateusza Morawieckiego? Rakiem zaczął się wycofywać ze wszystkich zmian. Niby wiemy, że mamy konstytucję, niby wiemy, że ta konstytucja jest tym najwyższym prawem w Polsce, ale nagle jakaś pani komisarz z Unii Europejskiej może nam powiedzieć, że u nas nie ma praworządności. Nasza konstytucja idzie w cholerę. I ta praworządność unijna jest ważniejsza niż nasza konstytucja. I zapytam się, czy ci, którzy faktycznie chcą doprowadzić do zniknięcia Polski, czy ci, którzy deklaratywnie walczą o tą Polskę, którzy z nich tak naprawdę doprowadzili do tej sytuacji?
To z tym pytaniem,
Wina leży po obu stronach, bo jeżeli mówimy, my w Polsce rządzimy się na własnych prawach i to jest zapisane w traktacie lizbońskim jako dodatkowy podpunkcik, to teraz my nie mamy żadnego powodu, żeby zwracać uwagę na jakiekolwiek unijne praworządności, które są absolutną aberracją. Bo drodzy państwo, myśmy byli bici przez 8 lat po głowie o brak praworządności. Mateusz Morawiecki z całym rządem wycofywali się z pewnych przepisów prawa. A teraz nagle okazało się, że od października zeszłego roku Polacy się uśmiechają i praworządność wróciła. Żaden przepis nie został zmieniony, a praworządność jest. I teraz jak to jest? Czy te struktury unijne naprawdę chcą z nami negocjować? Naprawdę chcą z nami rozmawiać? Czy te struktury unijne chcą nam narzucać na chama swoje własne praworządności, swoje własne przepisy?
Teraz rządzi w Polsce Donald Tusk, a pan stoi na czele albo jest jednym z liderów komitetu Polexit. Jak pan sobie wyobraża wystąpienie Polski z Unii Europejskiej?
To jest proces. Tego się nie zrobi teraz nagle ze środy na czwartek, ani z piątku na sobotę. To jest proces. I teraz ja uważam, że ten proces się rozpoczął ze względu na to, że w zeszłym roku tylko 10% ludzi nie chciało być w Polsce, Polaków, tylko 10% Polaków nie chciało być w Unii Europejskiej, a z badań z tego roku, z marca tego roku, wynika, że już 20% Polaków nie chce.
Ale Polska nie jest wyspą. Obok nas jest Litwa, Łotwa, Estonia. Polska, która występuje z Unii Europejskiej.
Polska, która występuje z Unii Europejskiej, funkcjonuje tak samo dobrze, a nawet lepiej niż Polska, która jest w Unii Europejskiej. Po wystąpieniu z Unii Europejskiej, drodzy państwo, każdy z was nagle mógłby płacić połowę tego za prąd, co płaci. To nie jest tak, że Unia Europejska odetnie nas jakimiś cłami zaporowymi na granicy zachodniej. To nie jest tak, że oni nagle nam zabronią jeździć. Drodzy państwo, zbyt dużo jest firm niemieckich zachodnich w Polsce. Czy teraz wyobrażacie sobie, że my po wyjściu z Unii Europejskiej tracimy wszystkie sklepy na L i wszystkie sklepy na B? To nie jest tak, że nagle ci przedsiębiorcy, którzy mają te sieci sklepów na L i te sieci sklepów na B, te dyskonty, do których chodzicie codziennie, oni nagle powiedzą, dobra, to my te sklepy zamykamy, bo my nie możemy niczego ze Unii Europejskiej przywieźć, bo po prostu jest cło, granica i zamkniemy. Nie, drodzy państwo, my po wyjściu z Unii Europejskiej po prostu przestaniemy mieć obowiązek podległości pod Berlin, Paryż i eurokratów. Dlatego tak naprawdę hasło Polexit to jest wyłącznie odbezpieczony pistolet przyłożony do głowy europejskim elitom, żeby się od Polski, delikatnie mówiąc, odczepiły. To nie jest tak, że jeżeli my i oni zobaczą, że u nas naprawdę większość społeczeństwa chce wyjść, to oni powiedzą, nie, wy zostaniecie ukarani, nie. Straszono nas już kilka lat temu tak zwaną Unią drugiej prędkości. Pamięta pan to doskonale. Miała być Unia tej pierwszej prędkości i ta Unia gorsza drugiej prędkości. I nagle coś okazało, część krajów powiedziała, dobrze, chcemy być Unią drugiej prędkości. Nie chcemy tego ekologizmu, nie chcemy zmniejszać emisji CO2, bo nie stać nas na to. Skoro nie stać na to Chin, to nas również na to nie stać. I co się okazało nagle? I okazało się, że pomysł Unii drugiej prędkości zniknął. Już nikt nie straszy nas Unią drugiej prędkości. Drodzy Państwo, po wyjściu Polski z Unii Europejskiej po prostu będziemy mieli możliwość realizowania w Polsce interesu polskiego, a nie nieistniejącego interesu europejskiego. Będziemy mieli w Polsce więcej pieniędzy, bo Unia Europejska nie będzie od nas wysysać. My za 2 lata przestajemy być płatnikiem netto. My za 2 lata zaczynamy wnosić do tej Unii Europejskiej więcej niż z tej Unii Europejskiej bierzemy.
Na ile?
Za 2 lata z naszego budżetu państwa będziemy w stanie finansować wszystkie projekty unijne bez przekazywania tych pieniędzy do Unii i czekania, aż one wrócą.
To jeszcze na zakończenie pytanie. Komitet Polexit na ile procent głosów liczy? I czy ma w całej Polsce kandydatów?
Oczywiście. Komitet Polexit jest jednym z 7 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Znajduje się na miejscu 4 na liście do głosowania. I drodzy Państwo, jeszcze jedną rzecz powiem. Ponieważ z większości mediów byliśmy wycinani. Zachęcam wszystkich zwolenników odzyskiwania przez Polskę suwerenności, żebyście jeszcze do końca ciszy wyborczej, a jeśli chcecie nawet troszkę później, dzwonili do swoich znajomych i mówili: zagłosujcie na komitet numer 4 Polexit, ogólnopolski komitet wyborczy, żeby odzyskiwać resztki suwerenności w Polsce. Wysyłajcie SMS-y do swoich znajomych, bo to jest jedyna szansa dotarcia do tych, którzy nie wiedzą w ogóle, że istniejemy. Poprzez całą kampanię byliśmy wycinani. A panu redaktorowi bardzo dziękuję za to, że pozwolił mi pan na swojej antenie opowiedzieć o tym wszystkim. I proszę pozdrowić panią Jaśminę, która również miała w tym swój udział.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jakub Perkowski, numer 1 na Pomorzu z listy Polexit, był gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 7:32, jest dzisiaj 4 czerwca.